telefonie dr Rafał Brzeski i wracamy do stałego punktu poniedziałkowych audycji, czyli do przeglądu informacji ze świata i nie tylko, bo także krajowych, pana doktora. Dzień dobry, halo, halo.
Dzień dobry, witam. Wybrałem dzisiaj 4 informacje, które uznałem za najbardziej interesujące. W sprawach krajowych jedna kwestia jest już przynajmniej jasna. W wywiadzie dla Tygodnika Wprost lider Platformy Obywatelskiej i cichy kandydat do jej przywództwa, senator Bogdan Zdrojewski, oświadczył otwarcie, że jeśli Platforma dojdzie do władzy, to podniesie wiek emerytalny. Zdaniem Zdrojewskiego decyzję taką trzeba tylko lepiej opakować, a ludzie ją zaakceptują jako nieuchronną i potrzebną. Słowa senatora zostały oczywiście zdementowane przez rzecznika Platformy, ale jak to mówią w świecie dziennikarskim od przeszło 100 lat, wierzy się tylko w zdementowane pogłoski. Policja w Hongkongu zamierza dać przykładną lekcję studentom sprzeciwiającym się władzy. Pomimo wynegocjowanego przez rektora Politechniki wolnego przejścia ewakuacyjnego dla studentów, którzy chcą opuścić kampus, policja zablokowała wyjścia, zepchnęła około 1000 studentów między budynki, a następnie przypuściła szturm. Policja używa ostrej amunicji, gazu łzawiącego, armatek wodnych, broni gładkolufowej oraz garłaczy strzelających woreczkami z drobnymi kulkami. Świadkowie mówią, że policjanci strzelają pociskami gumowymi nawet z odległości niespełna 2 metrów. Zdesperowani studenci odpowiadają kamieniami, balonikami pełnymi farby, strzałami z łuków, oszczepami oraz butelkami z benzyną wystrzeliwanymi z katapult podobnych do machin oblężniczych starożytnego Rzymu. Jak się wydaje, władze Hongkongu chcą brutalnie zdławić studencką rebelię, ale bez świadków. W ostatnich kilku dniach wysłano do domów studentów zagranicznych, a zaraz potem studentów z Chin. Czy czeka nas wojna przez pomyłkę? Szef Sztabu Obrony Zjednoczonego Królestwa, generał Nick Carter, uważa, że tak. Z jednej bowiem strony postęp technologiczny umożliwia wprowadzenie nowych rodzajów uchodźstwa, a z drugiej zacierają się granice między tym, co cywilne, a tym, co militarne, i w konsekwencji przestają obowiązywać ustalone reguły i konwencje przyjęte w prawie międzynarodowym. Coraz trudniej jest poprawnie odczytać i zrozumieć postępowanie przeciwnika, a coraz łatwiej pomylić się i przyjąć ryzykowne ćwiczenia lub prowokacje za akt agresji. Tak jak przed I wojną światową, demonstracje siły, a celuje w tym Rosja, mogą przerodzić się w lawinę wydarzeń nie do zatrzymania i w otwarty globalny konflikt zbrojny. W mediach na antypodach wrze, bowiem gwiazda rugby Israel Folau wieszczy, że susza i katastrofalne pożary lasów to bicz Boży, który smaga Australię za legalizację aborcji homoseksualnych małżeństw. Progresiści uważają, że sportowiec obraża ludzi, którzy stracili w pożarach bliskich domy i cały majątek. Inni zaś twierdzą, że ma rację i za grzech musi przyjść kara. I to są wiadomości z kraju i ze świata, które dzisiaj wybrałem.
No to my może pogrzebmy trochę głębiej w tych informacjach i zobaczymy, gdzie się dokopiemy w tym naszym indagowaniu informacji, które przysyła świat. Wojna przez przypadek, to jest chyba ten temat, który najbardziej nas frapuje, szczególnie, że kolejne mocarstwa w ramach tworzenia się świata multipolarnego coraz bardziej testują, gdzie jest granica wojny, a gdzie jeszcze jesteśmy w stanie incydentów, gdzie jest ten próg, ponad którym już czeka nas albo apokalipsa globalna, albo no, po prostu wojna większych rozmiarów, a gdzie jeszcze można sobie pozwolić na szczypanie się pod stołem.
No więc obszar, który wymienia generał i który w ogóle istnieje, to jest bardzo duży. Ta szara strefa, o której nie wiadomo, czy to jeszcze cywilne zmagania i konfrontacje, czy tylko polityczne i czy już militarne. I ten obszar to jest tak, popatrzmy, szantaż energetyczny, korumpowanie poszczególnych polityków i całych partii, zakładanie i finansowanie różnych działań prowadzonych przez prezentowane jako niezależne oczywiście organizacje humanitarne oraz przede wszystkim organizacje pozarządowe. Korupcyjne działania wielkich korporacji, cyberataki, kradzież danych i dóbr intelektualnych. No to już jest akt zbrojny, akt, czy też tylko złodziejstwo. No a i teraz dalej. Skrytobójcze mordy, zwłaszcza eliminowanie sobie wzajemne agentury i pracowników wywiadu. Dezinformacja i propaganda. Zielone ludziki w mundurach bez odznak i dystynkcji, no to co? Cywile? Tylko w demobil się ubrali, czy też już wojsko. Prywatne armie. Prywatne firmy ochroniarskie. Przejmowanie transportu i uzależnienie krajów albo całego regionu od logistyki. Przerywanie łańcuchów dostaw. I to wszystko jest już obecnie uważane za przez część wojskowych za po prostu arsenał. Tym się można posługiwać w działaniach zbrojnych. A tak jak powiedziałem, Rosja w tym celuje i to celuje od propagandowej sieci telewizyjnej RT po operacje grupy Wagnera, operacje zbrojne. To jest prywatna armia, to jest prywatne kompanie Wagnera, które akurat tak się zdarza, no oczywiście przypadek, że grupa Wagnera pojawia się niespodziewanie w miejscu tam, gdzie leży interes Moskwy. Tak było na Krymie, potem w Donbasie, potem w Syrii, potem w Libii, potem w Wenezueli, a teraz jest w Afryce. No to i taka prywatna spółka wojskowa to wykorzystuje lukę w konwencji genewskiej, gdzie konwencja genewska ma w swoim protokole dodatkowym, nie tak znowu dawno przyjętym, i definiuje tam najemnika, no ale definiuje niesłychanie nieprecyzyjnie i bardzo ogólnie. Ale i nie wiadomo, czy na przykład technik, który serwisuje specjalistyczny sprzęt wojskowy sił zbrojnych uczestniczących w konflikcie, to już jest najemnik, czy jeszcze cywil. No tego wszystkiego nie wiemy i to wszystko nie jest zdefiniowane. No ale żeby wypowiedzieć wojnę i zgodnie z prawem, no to trzeba przestrzegać reguł. Niestety reguły i konwencje międzynarodowe nie nadążają za życiem.
A z drugiej strony jest tak, że w Syrii były rzeczywiście jakieś jednostki zależne od Kremla. Stany się zirytowały, spuściły na nie grad rakiet, no i Kreml musiał powiedzieć, nikogo tam nie było, a tych kilkuset zabitych to ludzie nam nieznani, więc może jest odpowiedź mocarstw, które nie są rewizjonistyczne wobec tego typu działań.
No jest odpowiedź i tyle tylko, że tu akurat Kreml powiedzmy co, kucnął i powiedział, tych ludzi to my nie znamy. A to była kompania Wagnera, doskonale wiadomo kto, że to byli Wagnerowcy. I to jest bardzo dokładnie i precyzyjnie to ustalono, mało tego nawet ze spisem nazwisk. Po tej właśnie bitwie, po tym właściwie nie bitwie, tylko masakrze tych Wagnerowców. Ale jakie jest przede wszystkim niebezpieczeństwo? Przede wszystkim niebezpieczeństwo jest takie, że możemy przez pomyłkę, czy przez niedopatrzenie jakieś, źle zrozumieć demonstrację siły. Albo źle odczytać ćwiczenia wojskowe, które być może są nawet zapowiedziane. Ale niedokładnie wszystko wiemy. Przy dzisiejszym tempie przekazywania informacji, a co za tym idzie, tempie podejmowania decyzji, może nagle być jedna błędna decyzja, tak jak przed I wojną światową. Wszystko urosło, decyzje zaczęły i wypadki zaczęły się toczyć i żyć własną dynamiką i wybuchła wojna. Od mobilizacji do mobilizacji nie dawało się już powstrzymać i wybuchła wojna. Tak i teraz może być. Przez pomyłkę może dojść do konfrontacji zbrojnej.
Panie doktorze, a z drugiej strony mamy, z jednej strony są słowa szefa sztabu Wielkiej Brytanii, szef sztabu Armii Brytyjskiej mówi o możliwej trzeciej wojnie światowej, to już wiemy, o tym już rozmawiamy, no ale z drugiej strony dorzućmy cytat, który zdaje się jeszcze jest nieobecny w naszej dyskusji, czyli prezydent Emmanuel Macron, który powiedział kilkanaście dni temu dla periodyku The Economist, że w zasadzie NATO jest chodzącym zombie, a artykuł 5 jest zapisem, ten
martwy.
Artykuł, tak, martwym, ten artykuł, który mówi o kolektywnej obronie Sojuszu Północnoatlantyckiego.
No ale pamiętajmy, że to na szczęście kieszonkowy Bonaparte, który chce być bardzo wielki, bardzo ważny i być wodzem Europy, ale jakby nie patrzył, to się prawie co chwilę myli, więc ja tutaj nie przyjmę, a ma poza tym ideę fix, czyli armię europejską, która będzie konkurentem dla NATO, albo zastąpi NATO w marzeniach pana prezydenta Macrona, tylko ja się pytam, a jaka komenda, w jakim języku będzie w tej armii europejskiej?
Jak to jaka? Po francusku.
Po francusku?
A szefostwo z sztabu będzie pod Paryżem.
Ale skąd? Ja proponuję, żeby było po węgiersku, ze względu na powszechną znajomość tego języka. A może po flamandzku? Też wszyscy prawie wiedzą, tak?
Myślę, że ze względów kontrwywiadowczych najlepszy byłby baskiński.
Tak jest. Jak najbardziej zgadza się. Zgadzam się, baskiński byłby świetny. I to jest jedno. Drugie, na co mają przysięgać ci żołnierze? Przecież żołnierze przysięgają, tak? Na obronę ojczyzny. A tutaj co? Na 27 czy tam 28 gwiazdek? Na razie jeszcze 28. A jak jedna wypadnie, to będzie 27, tak? No na co mają przysięgać? No przecież to jest armia, to jest chory, wykwit chorego umysłu. No. Nie, owszem, współpraca, jak najbardziej. Owszem, to co się, do czego Polska przystąpiła, czyli do tych rozmów na temat koncepcji, rozmów na temat i ustalania wspólnej nawet produkcji różnego uzbrojenia, standaryzowania wyposażenia, żeby było bardzo na polu walki.
Czyli
żeby było
do inicjatywy PESCO.
Czyli inicjatywy PESCO. To jest jak najbardziej, to jest słuszne. Ale budowę ponadnarodowej armii, no to już jedna taka była, to było Waffen-SS, prawda? Każde z tam oddziały francuskie, oczywiście, jak najbardziej, dywizja Charlemagne, były oddziały belgijskie, była nordycka dywizja Viking, byli ochotnicy ze wszystkich państw.
Poza
z Luksemburga
Polską.
Nawet byli ochotnicy z jednym wyjątkiem. Nie było nigdy ochotników z Polski.
I w polskim rządzie także nie ma ochotników i chyba słusznie do wspólnej europejskiej armii, która tak bardzo marzy się Paryżowi, tak bardzo marzy się prezydentowi Emmanuelowi Macronowi. Doktor Rafał Brzeski, politolog, specjalista do spraw terroryzmu, był gościem, jak co poniedziałek od dzisiaj znowuż, gościem Popołudnia Wnet. Panie doktorze, dziękuję bardzo.
Dziękuję.